Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w czwartek 10 stycznia. Numery telefonów do studia 510-37-36, czujny 510-37-32 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Wawrzyniec Szwaja przy konsolecie, Sławek Orlik przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, to nasz skład na dziś. A co w programie? Przede wszystkim sensacyjna informacja i komentarz prokuratury. Szczeciński sąd zdecydował o areszcie dla Dariusza R. To ten przedsiębiorca, który oszukał co najmniej kilkanaście osób, obiecując adaptację strychów. Obiecywał adaptację, pobierał wielotysięczne zaliczki, a strychów nie oddawał właścicielom. O sprawie mówiliśmy wielokrotnie, szczegóły w dzisiejszej audycji. Będziemy także rozmawiać o walce, oby skutecznej, czy taka walka w ogóle jest, z kradzieżami wieńców z grobów na cmentarzu centralnym. No i zapytamy, czy zarządzający Mariną North East, to jest na szczecińskiej Łasztowni, niezgodnie z prawem podnosi opłaty za wydawaną, niejako sprzedawaną energię elektryczną, a zgodnie z prawem energetycznym energia nie może być przekazywana osobom trzecim za wyższą opłatę. To nasze tematy na dziś, ale oczywiście jest też więcej różnych drobniejszych spraw i komentarzy. Zacznijmy od dzisiejszego poranka. To telefon z godziny 6.
Dzień dobry, moje nazwisko Grzywacz Piotr. Chciałbym się dowiedzieć, kto truje Szczecin w nocy. Jest taki smród, że nie idzie wytrzymać. Czy to są zakłady chemiczne Police, czy na Gdańskiej może są jakieś zbiorniki czyszczone. W powietrzu czuć zapach całej chemikalii, dosłownie cała tablica Mendelejewa. Dosłownie aż gryzie w gardle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Kogo jeszcze gryzło dzisiaj rano w gardle o 6 rano? Proszę podać dokładny rejon i okolice. No i cóż, nocą wielu rzeczy nie widać, wielu mieszkańców śpi, no i można to i owo wypuszczać do atmosfery, chociaż oczywiście są pomiary, są stacje w zakładach i tak dalej, no ale życie sobie, a przepisy sobie. A nasz słuchacz optymistycznie tym razem na temat jakości powietrza w Szczecinie.
Dzień dobry, nazywam się Leszek Abraszek, dzwonię z osiedla Przyjaźni. Mieszkam w bloku na 11 piętrze i patrzę na Szczecin. Już obserwuję to od grudnia i nie widzę żadnego smogu. Na przykład dzisiaj czy wczoraj raptownie widziałem jeden komin, który się dymił lekko. To była elektrownia na Gdański. Więcej komunów nie ma. Gdzie ten smog jest? A przecież jest zima. Ludzie powinni palić węglem, lepiej tego. I u nas smogu nie ma przecież. Dlaczego to tak larum robią? Dzięki.
No właśnie, dlaczego takie larum robią? 6 tysięcy pieców węglowych mamy w Szczecinie. Zastanawiam się, czy z tego 11 piętra czasem pan zjeżdża na dół i chodzi po starym śródmieściu Szczecina, po tej przedwojennej zabudowie, bo jeżeli ja chodzę, to jednak oj czuję, że pali się węglem i nie tylko węglem niestety. No i jeszcze jedno, proponuję zajrzeć sobie na stacje pomiarowe, które właśnie mierzą stężenie chociażby pyłów związanych z paleniem węglem, czyli PM2,5 i PM10. Można zobaczyć, kiedy to stężenie jest podwyższone, kiedy jest w normie, a kiedy jest poniżej normy. Generalnie oczywiście nie ma takiego smogu w Szczecinie jak w Krakowie, czy w Katowicach, czy w ogóle na Górnym Śląsku, no ale problem jednak niestety istnieje. Dobrze, że mamy wiele silnych wiatrów z północnego zachodu, ale jednak powietrze w Szczecinie również pozostawia jeszcze wiele do życzenia, szczególnie zimą. Nie wszystko można zobaczyć z 11 piętra, zwłaszcza dym z tych kominów, z pieców kaflowych w centrum Szczecina. A skoro mówimy o jakości powietrza, to telefon od kierowcy autobusu z jednej ze spółek autobusowych i nie jest to PKS Szczecin.
Dzień dobry, Krzysztof, stawy słuchacz. Autobusy PKS-u nie gaszą silników. Nie wiem, czy mają sobie akumulatory, czy na Ukrainie słuchać z tego silnika, z jakiej racji. Kierowcy z autobusów mają wszystko wygaszone miejskich ze spadą, ale PKS nie. Dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
Przekażemy tę informację Hannie Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z apelem do PKS-u Szczecin, żeby jednak zmuszać kierowców do wyłączania silników. Nie mamy jakichś siarczystych mrozów, żeby kierowcy musieli się na pętlach dogrzewać. Przypomnę, tej nocy ma być -3 stopnie. To naprawdę niewielki mróz, a przecież w ciągu dnia mamy temperatury plusowe. Przed chwilą zadzwonił nasz stały słuchacz, że na Gocławiu nieładnie dzisiaj pachniało. Oj, nieładnie, o ile to zapachem można nazwać. No i z kolei pan Jacek mówi, że na Pomorzanach też powietrze nie najlepiej pachniało dzisiaj rano. Czyli można powiedzieć, w całym Szczecinie nieciekawie. I co powie nasz słuchacz z osiedla Przyjaźni? Nie ma smogu, jest smog, a może to nie smog właśnie, a zanieczyszczenia z fabryk i zakładów. 510-37-32 i 510-37-36. Wczoraj naszym gościem była Małgorzata Koszur ze Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który operuje na terenie całego zachodniopomorskiego. No i pani Małgorzata informowała nas między innymi o tym, że na terenie zachodniopomorskiego funkcjonuje jedno jedyne w Szczecinie pogotowie stomatologiczne, czyli w godzinach nocnych tam należy się udać po pomoc, kiedy nagle rozboli nas ząb. Jest to pogotowie stomatologiczne mieszczące się w przychodni portowej przy energetyków tuż za mostem długim, no ale słuchaczka ma pytanie.
Serdecznie witam, stała słuchaczka. Pani się wypowiada, że jest tylko jedna przychodnia na energetyków, ale ja przejeżdżałam Bohaterów Warszawy i Róg Legionów Dąbrowskiego, Bohaterów Warszawy, pisze pogotowie stomatologiczne, więc czy jest tylko jedno pogotowie, czy są dwa? Bardzo proszę o wyjaśnienie. Do widzenia. Miłego dnia.
Jeżeli nocą rozboli panią ząb, to należy jednak zgłosić się do przychodni portowej przy energetyków, bo tam pomoc zostanie udzielona za darmo. Natomiast jeżeli istnieje inne pogotowie stomatologiczne, no to raczej na 99,9% będzie pani musiała w tym drugim pogotowiu stomatologicznym zapłacić. I jeszcze jedna ważna kwestia, o której mówiła wczoraj Małgorzata Koszur i o tym warto pamiętać. Jeżeli idziemy na NFZ do stomatologa, to jeżeli ten stomatolog proponuje nam w ramach tej usługi NFZ-owskiej za klejenie dziury w zębie za dodatkową opłatą lepszym materiałem, lepszym wypełniaczem, to nie jest w porządku. Małgorzata Koszur mówiła wczoraj wyraźnie, że jeżeli jest zakontraktowana usługa, to nie można tej usługi uzupełniać jakąś dodatkową, odpłatną usługę. Zresztą mieliśmy właśnie taki sygnał od jednego z naszych słuchaczy, że ilekroć idzie na NFZ, żeby załatać dziurę w zębie, założyć wypełnienie, to zawsze jest mu proponowane droższe wypełnienie i w gruncie rzeczy niby na NFZ, a płaci na przykład 130 zł. Jestem o tyle zdziwiony, że mój stomatolog takich praktyk nie stosuje, a również mam porządną plombę światło utwardzalną i ta plomba długo, długo w zębie się trzyma. Jeszcze jedna sprawa związana z ochroną zdrowia. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że szpital przy Arkońskiej nie wysyła wyniku badania tomograficznego listem do naszego słuchacza ze Świnoujścia. Słuchacz sam osobiście musi po to badanie przyjechać i oczywiście jest to utrudnienie. Rzeczniczka szpitala mówiła o tym, że już lada dzień pojawią się odpowiednie systemy elektroniczne i takie badanie będzie przesyłane elektronicznie chociażby do lekarza i miejmy nadzieję, że także do pacjenta, ale tego rzeczniczka nie powiedziała, a jedna ze słuchaczek twierdzi, że w szpitalu na Arkońskiej jest możliwość otrzymania listem poleconym w wyniku badania tomografu.
Ja właśnie kilka razy już miałam robiony tomograf komputerowy rezonans na ulicy Arkońskiej w szpitalu i właśnie tam, kto nie może przyjechać, po prostu albo nie może czekać, dajemy na list polecony, nie trzeba koperty, pani uprzejmie wszystko załatwia, wysyła, wynik przychodzi za jakiś czas i jest wszystko w porządku. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. A teraz temat, który zapowiadałem, to bardzo istotna informacja. Szczeciński sąd zdecydował o areszcie dla Dariusza R. To ten przedsiębiorca, który miał oszukać co najmniej kilkanaście osób, a może tych oszukanych już jest więcej, obiecując adaptację strychów. Mechanizm był taki, że Dariusz R. wynajdował strychy, które nadają się do adaptacji. Następnie, mimo że właścicielami tych strychów nie były te osoby, które miały mieć tam mieszkanie, pobierał od tych osób zaliczki na budowę tego strychu, a następnie tego strychu niestety nie budował. I do nas w 2016 roku, w lutym, zgłosiła się pani Ania. Pani Anna twierdzi, że przedsiębiorca jest winien 90 tysięcy złotych i właśnie pan Dariusz zobowiązał się zaadaptować strych, ale się z tego nie wywiązał. A przy naszym telefonie jest pani Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani rzecznik, proszę powiedzieć, kiedy zapadła decyzja o areszcie i na jaki czas?
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje postępowanie w tej sprawie. W tym postępowaniu materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie podejrzanemu 60 zarzutów oraz skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzja sądu zapadła w tym przedmiocie w ubiegłym miesiącu, w dniu 7 grudnia ubiegłego roku. Aktualnie podejrzany w tej sprawie mężczyzna przebywa w areszcie, przebywa on w warunkach izolacji. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadal jest kontynuowane. Trwa uzupełnianie, gromadzenie materiału dowodowego, które te czynności są w tej chwili intensywnie przez prokuratora wykonywane.
Ile miesięcy spędzi w areszcie Dariusz R.?
Decyzją sądu podejrzany w tej sprawie mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy od daty zatrzymania. Aktualnie przebywa on w areszcie.
Przypomnijmy, ja pamiętam przynajmniej o jednym takim fakcie, że państwo jako prokuratora już wcześniej zwracaliście się o tymczasowy areszt. Sąd nie przychylił się do tego wniosku. Tym razem jednak było inaczej. Czy ze względu na poważne zarzuty ciążące na tym przedsiębiorcy?
U podstaw tej decyzji, u podstaw wniosku, z jakim wystąpił prokurator, legły różne przesłanki. Jest ich szereg. Między innymi sąd wskazał na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego wszystkich zarzucanych jemu aktualnie przestępstw, tych, o których popełnienie jest on podejrzany. Należy wspomnieć tutaj przede wszystkim o grożącej podejrzanemu realnie surowej karze przestępstwa oszustwa, które są jemu między innymi zarzucane, są zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest zakreślona na 8 lat pozbawienia wolności, a zatem możemy mówić o surowej grożącej jemu karze. Ponadto ilość tych czynów, ilość zarzucanych przestępstw, wysoka wartość mienia, to są między innymi te przesłanki, którymi kierował się prokurator, kierując do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, i to są również przesłanki, które sąd w tym zakresie w całości podzielił.
To bardzo bulwersująca sprawa, którą zajmujemy się od 2016 roku, ale zdaje się, pierwsi poszkodowani trafili do prokuratury w 2015.
To postępowanie jest prowadzone od pewnego czasu. Trwa tutaj intensywne gromadzenie materiału dowodowego. Zaznaczam, iż postępowanie to ma charakter rozwojowy. Tutaj jest gromadzony materiał dowodowy o szerokim spektrum, tak można powiedzieć. Stąd też istnieje oczywiście konieczność szczegółowego, drobiazgowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności mających związek z tą sprawą, przede wszystkim z działalnością podejrzanego.
Chcę właśnie o ten charakter rozwojowy zapytać. Bo co będzie, jeżeli zgłoszą się kolejni poszkodowani? Czy nie można by już zamknąć tej sprawy i w miarę pilnie, ale oczywiście, żeby wszystko było precyzyjnie przygotowane, skierować już aktu oskarżenia do sądu, żeby wreszcie sąd wydał w tej sprawie wyrok?
Prokurator skrupulatnie i pieczołowicie gromadzi materiał dowodowy w tej sprawie. To on ostatecznie podejmie decyzję o tym, czy zachodzą przesłanki do zakończenia postępowania przygotowawczego i podjęcia decyzji merytorycznej. W tej chwili trudno przesądzić w sposób jednoznaczny, kiedy taka decyzja zapadnie. Niemniej jednak śledztwo trwa i jest prowadzone w bardzo intensywny sposób, o czym chcę zapewnić. W związku z tym jest z całą pewnością również realne zakończenie tego postępowania w możliwie najszybszym. terminie.
Ilu mamy poszkodowanych w tej sprawie? My mówiliśmy najpierw o 7 osobach początkowo w 2016 roku, potem było to kilkanaście osób. Czy tak jest obecnie, czy już ponad 20?
W tej chwili jest to kilkadziesiąt osób. Są to zarówno osoby fizyczne, jak również pokrzywdzeni, którzy tutaj mają status osób prawnych, instytucji. Także
kilkadziesiąt osób.
Ta ilość osób pokrzywdzonych wzrosła.
A na jaką kwotę są te osoby poszkodowane, pomijając oczywiście innego rodzaju straty?
Możemy powiedzieć, że jest to znaczna wartość mienia, natomiast w tej chwili w szczegółach, o kwotach konkretnych prokuratura nie informuje. Trwa jeszcze uzupełnianie materiału dowodowego.
Przypomnę naszym słuchaczom fragment rozmowy z Dariuszem R., którą nagrałem 22 lutego 2017 roku. Posłuchajmy, co przedsiębiorca mówił na naszej antenie.
Od lutego 2016 roku, ponieważ nikt ze mną poza czteroma moimi klientami, którzy bardzo zdroworozsądkowo podeszli i mamy z nimi podpisane aneksy, albo oddajemy im pieniążki, albo szykujemy im mieszkania. W każdym razie trwają rozmowy przy tej trudnej sytuacji. I założone zostało, panie Januszu, różnego rodzaju spraw, zawiadomień do prokuratury, na policję, do sądu, prywatne akty oskarżenia, wezwania do zapłaty, 46 sztuk. I teraz zadam panu takie, panie Januszu, pytanie. Czy tak postępuje człowiek, który czuje się winny i który broni swojego dobrego imienia i imienia dobrej firmy.
Może tak postępować człowiek, który czuje się winny, oczywiście, bo najlepszą formą obrony jest atak. A proszę
nie,
powiedzieć...
Panie Januszu, powiem panu jeszcze inaczej. Ja się nie zgodzę cały czas z panem.
Pozostajemy przy swoich zdaniach.
Ale jeśli dam panu jeszcze inne pytanie. Dlaczego z wieloma osobami rozmawiam i te osoby nie chcą dojść do porozumienia? Nie chcą ułatwić życia, pomóc. Dlaczego? No ja mogę tylko panu powiedzieć, że ja od pewnego czasu chodzę do prokuratury i przeglądam akta. Każdą osobę, która składa zawiadomienie, złożyła zawiadomienie po kolei. Czytam to i powiem panu tak, jestem przerażony tym, co jest tam napisane, ponieważ w 98% na to, co zdążyłem przeczytać, jest to, panie Januszu, nieprawda.
Czyli jest pan niewinnie oskarżany, tak?
Ja nie czuję się winny. Została wykonana nagonka, nikt nie pyta się, jaki to jest koszt i kto tak naprawdę straci. Jakie są pozytywy? No wie pan, pozytywy są takie, drogi panie Januszu, że złożyliśmy przede wszystkim 45 różnego rodzaju zawiadomień o nieprawidłowościach.
To nie są pozytywy, to są negatywy.
To są bardzo duże pozytywy.
Pozytywy by było, gdyby pan ukończył jakąś budowę.
Drogi panie Januszu, jedną chwilkę, tak? Bo chce pan pozytywy, ja bym prosił, żeby pan nie przerywał, tak? 46 różnego rodzaju zawiadomień, sprawy w sądach wchodzą w tej chwili po półtorej roku na wokandę i nie tylko. Również oczywiście są to sprawy o zniesławienie przez redaktorów. Mogę panu też przekazać informację, że zostały sprzedane lokale ludziom, którzy, że tak powiem, już na nie oczekiwali i to przy ich współpracy. Mimo tak potężnej nagonki podpisane zostały aneksy do umów różnego rodzaju i przygotowujemy, panie Januszu, o dziwo, i tu pewnie zaskoczę wiele osób, również pana, przygotowujemy plan zwrotu pieniążków.
No właśnie, plan zwrotu pieniążków. To była audycja z 22 lutego 2017. Mnie najbardziej oburzyło w sprawie Dariusza R. to, że Dariusz R. te pokrzywdzone osoby, a przynajmniej część z nich, pozywał do sądu o zniesławienie i takie sprawy zakładał. Założył sprawę również nam. Jutro miała się odbyć kolejna rozprawa, no ale w związku z aresztowaniem Dariusza R. tej rozprawy nie będzie. Joanna Biranowska-Socharska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Czy można zaryzykować podanie terminu, kiedy akt oskarżenia w sprawie Dariusza R. wpłynie do sądu?
W tej chwili, tak jak wspomniałam, trwa jeszcze gromadzenie materiału dowodowego. Prokurator te dowody w sposób skrupulatny i intensywny zbiera. W tej chwili trudno w sposób kategoryczny i jednoznaczny przewidzieć, kiedy postępowanie przygotowawcze zakończy się, kiedy zapadnie decyzja merytoryczna i kiedy dokładnie prokurator ją podejmie. Z całą pewnością postępowanie jest intensywnie prowadzone i należy mieć na względzie, iż zakończy się ono w możliwie najszybszym terminie.
Dariusz R. przebywa w areszcie od 7 grudnia?
Decyzją sądu podejrzany w tej sprawie został tymczasowo aresztowany postanowieniem z dnia 7 grudnia.
I postanowienie, rozumiem, jest w trybie natychmiastowym wykonywane.
Oczywiście postanowienie to jest natychmiast wykonalne i w związku z tym od tego czasu podejrzany w tej sprawie przebywa w areszcie.
Ten areszt wydaje się o tyle uzasadniony, że Dariusz R. nie naciągnie już kolejnych osób, nie spowoduje u nich ogromnych strat. Nas naprawdę z Przemkiem oburzało to, z Przemkiem Szymańczykiem współprowadzącym wtedy czas reakcji, że można tak lekką ręką wziąć od kogoś 90 tysięcy złotych, są to często i były to często oszczędności całego życia, i nie wywiązać się z umowy. Tym bardziej z niecierpliwością czekamy na ten akt oskarżenia, żeby wpłynął do sądu, ponieważ najlepiej jak sprawiedliwość jest rychliwa, w tym wypadku tak nie jest. Sprawa się ciągnie od dobrych kilku lat, więc bardzo liczymy na to, że teraz prokuratorzy pracują bardziej intensywnie niż zwykle, albo tak samo intensywnie, i miejmy nadzieję, że ten akt oskarżenia do sądu trafi. Posłuchajmy jeszcze dwóch komentarzy naszych słuchaczy po tej wyemitowanej przed chwilą rozmowie z Dariuszem R.
Przerażenie mnie ogarnia na postępowanie tego pana. Ten pan jest po prostu bezczelny. No nie można na przykład od kogoś brać pieniędzy, mówić, że się coś zrobi, się czegoś nie robi, później się oszukuje, że się to wtedy odda i później na końcu wychodzić i mówić, że bo ludzie mi niszczą życie i tak dalej. No to jest naprawdę nie do ogarnięcia. Ten człowiek nie powinien prowadzić żadnych interesów. Trzeba się wywiązać ze zobowiązania. Nie ma na ten temat innego usprawiedliwienia.
Ja jestem jedną z poszkodowanych i właśnie słucham w tej chwili tej audycji i po prostu włosy mi się jeżą na głowie, bo to, co pan Dariusz teraz opowiada, że zostają zwracane pieniążki i już część zwrócił i dalej, to jest wszystko wierutne kłamstwo. Jestem ostatnio posiadaczem maili, z których szantażuje nas, grożąc nam, że będzie próbował odszkodowania 1 000 000 zł od syna ode mnie, ponieważ mój syn też jest poszkodowanym.
Tak, tak, takie są fakty w tej sprawie. Tonący brzytwy się chwyta, albo zmieniając to powiedzenie, brzydko się chwyta. Pani prokurator, jeszcze pytanie dotyczące tego, czy w tych procedurach, które są związane właśnie z przygotowywaniem aktu oskarżenia, jest również badanie psychiatryczne podejrzanego?
W tej chwili prokuratura nie informuje na temat tego rodzaju szczegółów postępowania, natomiast chcę zapewnić, że intencją prokuratury jest jak najszybsze zakończenie śledztwa w przedmiotowej sprawie, podjęcie decyzji merytorycznej. Tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące środka izolacyjnego, który jest stosowany w tej chwili wobec podejrzanego mężczyzny, tutaj sąd, przychylając się do wniosku prokuratora w grudniu ubiegłego roku, wskazał między innymi na duże prawdopodobieństwo popełnienia wszystkich zarzucanych przestępstw, których, tak jak wspomniałam, jest w tej chwili 60, i tak jak wspomniałam również przed chwilą, intencją jest jak najszybsze zakończenie prowadzonego śledztwa.
Czy skierowanie aktu oskarżenia do sądu i być może, oczywiście tego nie wiemy, skazanie prawomocnie Dariusza R. daje szansę osobom poszkodowanym, kilkudziesięciu osobom, jak pani powiedziała, szansę na odzyskanie swoich pieniędzy, czy raczej możemy mówić jedynie o satysfakcji ze względu na przykład na wyrok pomyśli poszkodowanych? Czy Dariusz R. ma taki majątek, czy został zabezpieczony, który może pozwolić te zobowiązania jego wobec właśnie tych, z którymi podpisał umowy, spłacić te właśnie długi?
Przepisy prawa karnego przewidują różnego rodzaju środki kompensacyjne, takie jak obowiązek naprawienia szkody czy innego rodzaju formy zadośćuczynienia. Postępowanie przygotowawcze, które w tej chwili trwa, zmierza do tego, aby po skompletowaniu materiału dowodowego podjąć decyzję merytoryczną w tej sprawie. Oczywiście w tej chwili zbyt daleko idącym byłoby spekulowanie, jakiego rodzaju zakończenie tego postępowania nastąpi na przykład na etapie postępowania sądowego, a zatem również kwestie dotyczące ewentualnych konsekwencji finansowych również w tej chwili mieszczą się wciąż jeszcze w kategoriach pewnego rodzaju spekulacji.
A majątek jakiś został zabezpieczony, jeżeli chodzi o pana Dariusza?
Niemniej jednak, jeżeli chodzi o postępowanie przygotowawcze, ono oczywiście ma na celu również doprowadzenie do pewnej kompensacji, jeżeli chodzi o środki, o kwestie finansowe związane z zarzucanymi podejrzanymi uczynami.
Dziękuję za rozmowę. Pani Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Kolejowej w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. 12.31. Komentarze w tej sprawie. Zapraszamy. 510-37-36 i 510-37-32. Dariusz R. na naszej antenie od 2016 roku. Przypomnę, pierwsza była pani Ania, potem zgłaszały się kolejne osoby. Najpierw 7, potem 13, 14, 18, a teraz, jak słyszeliśmy, kilkadziesiąt poszkodowanych osób. W listopadzie tym tematem zajął się m.in. Ekspres Reporterów w telewizyjnej Dwójce. No tak jak i nasza rozmowa, tak i tamten materiał reporterski był poruszający. Dariusz R. idzie w zaparte, świat przeciwko niemu, on jest uczciwy. No ale zarzuty muszą ciążyć na nim poważne, skoro wreszcie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Przypomnę, od 7 grudnia Dariusz R. jest tymczasowo aresztowany, czyli na razie do 7 lutego jest osobą aresztowaną w tym postępowaniu i czeka na skierowanie aktu oskarżenia do sądu. 12.32. Teraz może przenieśmy się na szczecińskie ulice, Aleja Wojska Polskiego w okolicach przebudowywanego węzła Łękno. Kierunek w stronę centrum. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Aneta ze Szczecina. Ja dzwonię w sprawie przebudowywanego odcinka Alei Wojska Polskiego. Ja rozumiem, że my jako kierowcy musimy być wyrozumiali, że to wszystko trwa, że miasto jest rozryte w wielu miejscach, że są blokady, że stoimy w korkach, ale chcielibyśmy, żebyście nam Państwo pomogli, ponieważ ja z uporem maniaka od tygodnia zgłaszam do zaklejenia wielką dziurę, która jest na tym przybudowanym odcinku na wysokości stacji benzynowej Shell. Ta dziura się powiększa coraz bardziej, wszyscy przy tej dziurze zwalniają, co jeszcze bardziej powiększa te korki i nie możemy się doczekać, aż ktoś przyjedzie i taką dziurę zaklei. Bardzo prosimy o interwencję.
My także nie możemy się doczekać i w związku z tym zwróciliśmy się do Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o pilną interwencję i Hanna Pieczyńska powiedziała, że interwencja będzie szybka i pilna. Przypomnę, że ostatnie dwa dni to były nieustanne deszcze, a taka dziura powinna być załatana skutecznie, nie asfaltem na zimno, bo w takich miejscach to nie ma sensu. Ten asfalt zostałby po prostu wyrzucony przez koła jadących samochodów, wypchnięty z tej dziury. No miejmy nadzieję, że w ciągu 24 godzin ta właśnie dziura zostanie załatana. A teraz nie o dziurze, tylko o takim obniżeniu terenu. No i to obniżenie znajduje się według naszych słuchaczy na trasie zamkowej, nitka wjazdowa do miasta, nie tak dawno temu wyremontowana. Wydawałoby się, że odpływy wody powinny funkcjonować jak należy, a nie funkcjonują.
Dzień dobry, moje nazwisko Kołosiński, ja jeżdżę samochodem ciężarowym. Trasa zamkowa lotowa do Szczecina była remontowana, generalny remont. Po dużych opadach deszczu na środku trasy zamkowej jest potężna kałuża. Ostatnio jechałem w nocy, nie zauważyłem, zrobiłem takiego bałaganu, samochody z tyłu tańczyły. Potężna, zajmuje 3 pasy, jest przeolbrzymia przy większych opadach deszczu, a woda przelewa się z trasy zamkowej na dół. Także proszę zwrócić uwagę, ktoś to wyremontował, ktoś wziął duże pieniążki, i zrobił bubla, zapchał studzienki po prostu. Może asfaltem, może betonem, nie mam pojęcia. Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy. Ustaliliśmy u Hanny Pieczyńskiej, że w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, że wszystko zostało zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną, asfalt wylany również z odpowiednimi spadkami, ale są tam kratki ściekowe, które są jakimiś nowoczesnymi kratkami nowej generacji, które okazuje się mają na tyle rzadkie prześwity, że bardzo szybko się zapychają. Trzeba po prostu częściej czyścić te kratki ściekowe i właśnie ostatnie opady deszczu zweryfikowały częstotliwość zbyt małą czyszczenia tych kratek, więc kratki mają być wyczyszczone i woda z trasy zamkowej ma zniknąć. I jeszcze a propos Hanny Pieczyńskiej, jedna informacja dla kierowców, którzy nie mogą się doczekać na pętli Dąbie, osiedle takiego budyneczku socjalnego. Budyneczek stoi od początku grudnia, ale wciąż jest zamknięty i nie mają gdzie kierowcy skorzystać z toalety. No właśnie, jest zamknięty dlatego, dlatego, że coś Enea według ZDITM-u ociąga się z podłączeniem prądu. No właśnie, zapytamy w takim razie Enea, co stoi na przeszkodzie, żeby ten prąd wreszcie dociągnąć. A przy naszym telefonie jest kolejny gość, pan Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wróćmy do bulwersującego nas przynajmniej telefonu sprzed kilku dni.
Witam, Mark z tej strony. W piątek odbył się pogrzeb mojej mamy gdzieś koło godziny 9:00. I co się stało? Okazało się, że grób został okradziony z wieńców, w związku z czym szwagierka pojechała do Uskomu poinformować, że został okradziony grób. W Uskomie poinformowano ją, że to nie pierwszy przypadek, że groby są notorycznie okradane z wieńców. Należy to zgłosić na policję. Oczywiście zgłaszamy, dlatego że te wieńce 5 zł nie kosztowały. Jest to poważne przestępstwo. I pani z Uskomu powiedziała, że należy zgłaszać takie przypadki. Więc apeluję, jeśli ktokolwiek widział na wysokości młyna, czyli ulicy Mieszka I, osoby idące z wieńcami bez szarf. Proszone są o kontakt do Uskomu, ewentualnie na policję, z jakimikolwiek informacjami, bo ten proceder musi zostać zakończony. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję.
Panie Andrzeju, przyzna pan, że to bulwersujące zdarzenie. Oczywiście też bulwersujące są kradzieże zniczy z grobów. Czasem kradzenie ławek, już nie wspomnę o nagrobkach, to też się czasem zdarza. Ale czy w tej sprawie mieli państwo jakieś zgłoszenia? Czy Zakład Usług Komunalnych administrujący cmentarzem otrzymywał takie informacje?
Oczywiście każda najmniejsza kradzież, a tym bardziej kradzież z grobu jest poniżej poziomu krytyki, to tutaj nie ma o czym mówić. I rzeczywiście dostawaliśmy sygnały i dostajemy cały czas sygnały, może nie jakąś wielką częstotliwością, ale osoby, które mają tutaj pochowane najbliższych, wiedzą o tym doskonale, że takie sprawy należy zgłaszać na policję i wiemy, że na policję zgłaszają oczywiście. My apelujemy o to zawsze, za każdym razem odsyłamy. Mamy tutaj ochronę. Ochrona też jest wyczulona na to, żeby patrolować, patrzeć też między kwaterami, co się dzieje. Nie sposób dotrzeć w każde miejsce tak naprawdę, z racji tego, że mam tutaj 172 hektary, jest to potężny cmentarz, największy w Polsce, trzeci co do wielkości w Europie. Mamy kilkanaście bram wejściowych, mianowicie 13.
Każdy... Ilu ochroniarzy codziennie patroluje cmentarz?
Mamy zarówno patrole piesze, rowerowe, samochodowe. Jest to około 10 ochroniarzy.
A czy są jeszcze kamery ukryte, o których państwo mówili z taką dumą kilka lat temu? Mówiło się wtedy o bodajże 7 czy 8 kamerach.
Tak, mamy też kamery. Mamy kamery stałe, to są kamery przy bramie głównej, czy też przy kaplicy, ale są też kamery w różnych miejscach. Mamy ich kilka. Tutaj problem też z kamerami, z przesyłem danych jest bardzo duży, z racji tego, że jesteśmy na terenie zadrzewionym bardzo mocno. Sygnał tu ucieka, gubi się między drzewami. I kolejna sprawa też położenie światłowodów chociażby, tak? To jest potężny koszt, żeby położyć taką instalację na cmentarzu centralnym i co by było, co by pozwalało wówczas na podłączenie kamer. No ale też nie sposób i na pewno nie będzie nigdy tak, że tych kamer będzie nie wiadomo ile. No tak jak wspominałem, 172 hektary to jest ogromny teren. Nie da się zamontować kamery przy każdym grobie. Mamy ich tutaj 170 tysięcy. Dlatego prosimy, apelujemy za każdym razem. Odwołujemy się też do sumienia złodziei, którzy okradają, czy to groby ze zniczy, czy kwiatów, czy ławek, czy innych również elementów. Żeby tego nie robić, a jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś coś ukradnie, zgłaszajcie na policję, zgłaszajmy się również. My będziemy instruowali, co dalej robić.
Dobrze, że pan wygłosił taki apel, ale takie apele wygłasza pan i inni rzecznicy właśnie takich miejsc, w których dochodzi do przestępstw regularnie. Natomiast pytanie, czy w ostatnim czasie udało się, schwytany został sprawca, nie wiem, okradania grobów właśnie z wieńców, z kwiatów, z jakichś elementów nagrobków?
W tym roku, 2018, była chyba sytuacja jedna, że została złapana jedna osoba na kradzieży, z tego co sobie kojarzę. No tak jak wspominałem, trudno jest kogokolwiek złapać. Po pierwsze powierzchnia, po drugie zadrzewienie. No i sytuacja z tym monitoringiem, tak? Że nie ma możliwości podłączenia tylu kamer, ile by wszyscy chcieli, ponieważ jest to troszeczkę alogiczne też, żeby powiesić kilkaset kamer. Nie da się kontrolować wszystkich kwater, których też mamy kilkaset. No i bramy wejściowe. Mamy ich kilkanaście. Mamy patrole w dzień, mamy patrole również w nocy. To nie jest tak, że tylko pracownicy chodzą za dnia, ale również jeżdżą rowerami, jeżdżą samochodami, chodzą pieszo również po zmroku. Mamy nadzieję, że to będzie się ukrócało i też, tak jak wspominałem, apelujemy o to, żeby nie kraść, żeby darować sobie.
No, wątpię, żeby hieny cmentarne wzruszyły się pana apelem i nie kradły. Jest z nami pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam takie propozycje trochę, bo tak przysłuchuję się audycji. I kiedyś montowałem różnego rodzaju kamery, nawet takie, które były pułapkami, ale chodzi o to, bo nie trzeba na całej powierzchni cmentarza montować kamer, bo to jest trochę takie, mija się trochę z celem, ale przy bramie jest kilka i przy każdej bramie zamontować kamery pułapkę i w tym momencie widać, kto wychodzi z cmentarza.
I z czym wychodzi, prawda? Wieńca do torby nie włożymy, tak.
Centralnie widać, po prostu będzie wiadomo, kto wychodzi. Drugą rzeczą, jeżeli wieńce są kradzione, to są też odbiorcy tych wieńców. One albo są sprzedawane w całości, albo są przerabiane. Czyli w tym momencie trzeba znaleźć kogoś, kto to po prostu odbiera te wieńce. Bo to nie jest to, że on ukradnie to, domu nie ozdabia, tylko gdzieś musi to dalej sprzedać. I w tym momencie trzeba też jakoś, powinno się jakąś nagonkę zrobić na to, kto odbiera, kto jest pośrednikiem. I można by było w tym momencie ten proceder ukrócić.
Warto też jednak kontrolować samochody wyjeżdżające z cmentarza. Wiem, że samochody firm kamieniarskich są kontrolowane, ale nie tylko te pojazdy wyjeżdżają. Dziękuję bardzo, panie Robercie.
Panie, ja tutaj wspomnę jeszcze, że rozmawiamy cały czas i utrzymujemy takie cały czas współpracę na dosyć wysokim poziomie z policją, ze Straży Miejską. Mamy częstsze patrole niż mieliśmy poprzednio. Dostawaliśmy też takie sygnały niepotwierdzone przez nas, ale może o tym warto wspomnieć, że takie wieńce też są często wynoszone przez inne firmy pogrzebowe. W związku z tym ten zbyt, to niekoniecznie te wieńce muszą znajdować się przy jakichkolwiek stoiskach, straganach. Dlatego też, tak jak pan wspomina, kontrolujemy każdy samochód praktycznie dostawczy wyjeżdżający, sprawdzamy, co ma na pace, co ma w bagażnikach zakładów kamieniarskich, firm pogrzebowych, sprawdzamy pod kątem tego, czy sprzątają po sobie właśnie, jeśli wymieniają jakieś nagrobki, a te sprawdzamy pod kątem tego, co wywożą z tego cmentarza.
Warto, żeby pracownicy cywilni, czy to ZUK-u, czy też po cywilnemu policjanci czasem wzięli udział w jednym, czy w drugim pogrzebie, gdzie jest dużo wieńców, żeby po prostu rzucić okiem, co się dzieje z tymi wieńcami, kiedy już przy grobie nie ma bliskich, przyjaciół, znajomych zmarłego. Dziękujemy, no i mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż jest to nikła nadzieja. Może jeszcze przed nami rozmowa z policją, może bardziej intensywne działania, współpraca z firmą ochroniarską, która jest na cmentarzu. Nie wiem, nie mam na to pomysłu, bo rzeczywiście, tak jak pan powiedział, teren cmentarza jest ogromny, bardzo duży i trudno tutaj rzeczywiście upilnować przed tymi kradzieżami, ale może słuchacze mają jeszcze pomysły, to także prosimy czujny 510-37-32. Dziękuję panie Andrzeju.
Dziękuję
Andrzej
bardzo.
Kus, rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. To jest czas reakcji. Teraz może krótkie ostrzeżenie. Dotyczy ono prądu i gazu. Za darmo, można by powiedzieć, albo prawie darmo, albo pół darmo. W każdym razie pan Jacek do nas napisał: drogi czasie reakcji, już nieraz ostrzegaliście swoich słuchaczy przed wszelkiego rodzaju przedstawicielami z różnych firm, którzy chcą nas uszczęśliwić zakupem przeróżnych tańszych produktów. Obecnie po naszym mieście chodzą przedstawiciele firmy Fortum, którzy obiecują znacznie obniżyć nam koszty gazu i prądu. Właśnie miałem wizytę takiego przedstawiciela z Fortum. Po wysłuchaniu wykładu, jakie to wielkie korzyści finansowe będę miał po podpisaniu z nimi umowy, poprosiłem o przedstawienie mi symulacji kosztów na najbliższe kilka lat i zestawienie umowy do zapoznania się z nią. No i niestety takiej symulacji nie mają, a tekstu umowy zostawić nie mogą. Za to mają wiele słów i tylko słów na temat korzyści, jakie daje podpisanie z nimi umowy. Tak, jest to szczególny apel do osób starszych. Nie korzystajcie z ofert takich firm, chyba że z innym z domowników. Najlepiej nie wpuszczać takich przedstawicieli do domu, poradzić się kogoś z rodziny i rzeczywiście lepiej rezygnować z tych firm, które nie chcą zostawić umowy, które nie chcą przysłać na maila jakiegoś zestawienia, porównania, analizy, bo to jest ryzykowne i potem trzeba szukać pomocy i u nas, i u miejskiego rzecznika konsumentów. A teraz zmieniamy temat, ale będzie też o prądzie. Jest z nami pani Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I od dzień dobry rozpoczyna się mail naszego stałego słuchacza, motorowodniaka, tak się podpisał. Jestem stałym bywalcem mariny na Łasztowni. Obecnie moja łódka bezpiecznie zimuje na lądzie, ale zastanawia mnie jedna rzecz, pisze słuchacz. Chodzi o ceny prądu w marinie. Koszt 1 kW w marinie wynosi 2 zł za kilowatogodzinę, natomiast cena prądu dla gospodarstw domowych wynosi około 60 groszy za kilowatogodzinę. Chodzi na to, że właściciel portu jachtowego zarabia na rozdzielaniu prądu, a w myśl ustawy z 10 kwietnia 97 roku Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych wydanych w oparciu o tę ustawę, port jachtowy nie jest przedsiębiorstwem energetycznym i nie może zarabiać na prądzie. Cena powinna być jak z licznika. No i słuchacz dołączył także artykuł w jednym z portali na ten temat. Dodatkowo pisze, w ustawie Rady Miasta w sprawie opłat za korzystanie z mariny w paragrafie 5 opisane jest, że ustala się wysokość opłat dodatkowych, w szczególności po pierwsze dotyczących opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę i odbiór nieczystości na podstawie rzeczywistego zużycia według faktur dostawcy plus, uwaga, 10% kosztów obsługi administracyjnej. Według ustawy cena powinna być jak z licznika, a nie jest, pisze słuchacz. Moim zdaniem, pisze dalej, trzeba to zgłosić do prokuratury. Ten proceder jest nielegalny i właściciel portu jachtowego popełnia przestępstwo. No właśnie, pani Celino, 60 groszy, około 60 groszy za kilowatogodzinę, a 2 złote u państwa, no to 10% to na pewno nie jest.
Już wyjaśniam, że to nie jest tak do końca, jak tutaj słuchacz sugeruje, że pobieramy nielegalną opłatę za prąd, ponieważ nie robimy tego, bo nie jesteśmy przedsiębiorcą energetycznym i nie możemy tego robić. I też nie jest do końca prawdą to, że 60 groszy za 1 kilowatogodzinę, ponieważ na opłatę składa się wiele różnych czynników. I tutaj musimy rozróżnić jakby sprzedaż prądu oraz dystrybucję prądu, bo my mamy dostawcą prądu do Northeast Mariny jest PKP Energetyka, ale sprzedawcą prądu jest Enea, która też pobiera opłatę. Podobnie pobiera opłatę PKP Energetyka, więc ta składowa jest różna i stąd też jest taka kwota. Ja chciałam tylko zauważyć, że jakby przypływając do mariny i sumując i decydując się na pobór wody czy prądu, każdy tutaj gość pobiera dodatkowe, znaczy jakby decyduje się na dodatkową usługę portową, w ramach której dostaje kartę. Tą kartę ładuje oczywiście punktami, impulsami, jak to różnie może być nazywane. I w ramach tych impulsów może korzystać właśnie z dostępu do wody i do prądu. I tutaj mamy taki system, który pobiera po prostu adekwatnie do tego, ile zużyjemy tego prądu, pobiera tyle tych impulsów, za te impulsy płacimy złotówkami i wtedy to wszystko jest przeliczane. Także to tak nie do końca jest, jak tutaj słuchacz przedstawił. My nie prowadzimy takiej sprzedaży, bo nie możemy, tak jak słusznie zauważył. Na tę kwotę składają się różne czynniki.
Na te 2 złote, tak?
Tak, no warto zauważyć, że to nie jest tylko sprzedaż prądu, że my udostępniamy także przecież przyłącze, korzystanie z infrastruktury, zapewniamy stały serwis elektryczny, także to, ta kwota nie jest tak, że tylko kupujemy prąd i go sprzedajemy, ale to przecież ta infrastruktura musiała powstać, ona musi być cały czas czynna, musi być podstawowym nadzorem elektryków, także na te kwoty po prostu składa się wiele różnych czynników.
No tak, ale pani Celino, skoro mamy uchwałę Rady Miasta i prawie za korzystanie z mariny. Jest tutaj napisane, że ustala się wysokość opłat dodatkowych dotyczących opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę, odbiór nieczystości i tak dalej. Według faktur dostawcy plus 10% kosztów obsługi administracyjnej. Przestrzegacie tego? To jest 10% wszystkich tych kosztów, nie tylko oczywiście dostawy prądu?
Znaczy, tak, jeżeli chodzi o tutaj tę uchwałę Rady Miasta, to ten zapis jest stosowany do, może tak, w North East Marinie, tutaj na Łasztowni, mamy system, który jest nieopomiarowany. Czyli nie kupujemy de facto, nie przychodzimy do Bosmanatu i nie kupujemy, załóżmy, wyliczamy, że zużyjemy 5 kW w ciągu naszego pobytu, bo te słupki, które dostarczają prąd już bezpośrednio do jachtów, one są nieopomiarowane. I ten zapis tutaj, który jest uchwała Rady Miasta, ona się dotyczy tych nabrzeży, na których słupki są opomiarowane, na których bezpośrednio można założyć, jakie jest zużycie prądu, ile dana jednostka będzie potrzebowała i w tym wypadku jest to stosowane właśnie to 10% dodatkowe do takich dużych i jednostek i do dłuższych, długowymiarowych umów.
Czyli dostajemy, pani Celino, kartę taką specjalną, tak, i po prostu wszystkie te usługi na marinie są płacone tą kartą, tak? Rozumiem.
Zgadza się. Mhm. Dostajemy kartę, na tą kartę ładujemy, załóżmy, nie wiem, jeżeli ktoś chce załadować za 50 zł, otrzymuje punkty tutaj, które są odpowiednikiem 50 zł i w ramach tych punktów korzysta z usługi poboru prądu czy wody i wtedy, jeżeli jest mniej lub więcej, na koniec swojego pobytu rozlicza się razem tutaj z Bosmanami.
Dobrze, rozumiem, ale przypływam jachtem i pytam, ile kosztuje u państwa kilowatogodzina prądu i co, dowiem się, że 2 zł, tak jak napisał słuchacz, gdy tymczasem na rynku, przynajmniej dla gospodarstw domowych, rzeczywiście ta cena to około 60 groszy?
I to średnio tak wychodzi. Dla gospodarstw domowych jest to 60 groszy. My nie płacimy 60 groszy, płacimy więcej.
Jesteście podmiotem gospodarczym, tak.
Płacimy więcej, ta kwota jest ponad złotówkę, także to nie jest tak, że my zarabiamy tutaj na tym prądzie, bo nie możemy na tym zarabiać. I po prostu, tak jak mówię, na te kwoty się składają jeszcze inne czynniki i taka jest po prostu tutaj, takie są te opłaty. I taka jest zasada co do korzystania z mariny. I to chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że nie tylko nasza marina jest tutaj w ten sposób rozliczana, ponieważ jest to dość powszechny proceder na różnych marinach i w Polsce, i w Europie. Jest to często stosowane, ponieważ nie każda jednostka potrzebuje dostępu do prądu i do wody. I dlatego też nie wliczamy tego w opłatę postojową, a traktujemy to jako dodatkowa usługa tutaj korzystania z prądu i z wody.
To na zakończenie jeszcze, bo zastanawiam się, czy państwo wypełniacie ten zapis właśnie uchwały Rady Miasta, że 10% kosztów obsługi administracyjnej dostarczania prądu, centralnego ogrzewania, gazu, wody, odbioru nieczystości i tak dalej może być doliczone do rachunku. Czy w przypadku prądu rzeczywiście nie przekracza to 10%?
Nie.
Nie przekracza, tak?
Nie.
No dobrze, bo tutaj słuchacz twierdzi, że sprawę trzeba zgłosić do prokuratury. Oczywiście namawiamy do tego słuchacza. Może prokuratura powinna to sprawdzać, ale pani rzecznik mówi z pełną odpowiedzialnością, że nie i że wszystko jest zgodnie z przepisami.
No zgadza się, mamy świadomość tego, jakie przepisy nas obowiązują i się trzymamy. I no zapewniam, że tak nie jest, bo nie możemy tego robić i tego absolutnie nie robimy.
Celina Wołosz zapewniała. Dziękuję bardzo. Rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia. My także kłaniamy się i zapraszamy jutro po 12:00.